Jak co tydzień, jak co niedziela, o 21:00 zbieramy się w internetach, aby posłuchać historii ludzi, którzy zajmują się bezpieczeństwem, ale piękne wejście. Ja nazywam się Adam Langa, wraz ze mną jest również...
Adam Hegde, dzień dobry.
To jest 65. odcinek Rozmowy Kontrolowanej. Witamy Was serdecznie. I teraz Adam standardowo już bez jakichś tam pomp i wstępów ogłoszenia duszpasterskoparafialne.
Więc generalnie jak to? Belgia, Portugalia, tak? To chyba dzisiejsze główne ogłoszenie parafialne. A także tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy uznali nas za bardziej atrakcyjnymi od piłki nożnej. Spodziewamy się, że na finale zostaniemy sami, no ale taki już los nas, youtuberów. A co my tu mieliśmy powiedzieć? A, livezaufana3strona.pl to strona, na której znajdziecie historię naszych podcastów i zapowiedzi kolejnych odcinków i linki do wersji podcastowej, właśnie audio, bo wersja wideo na w naszym profilu Facebooka i YouTube'a. I to w sumie tyle. I chyba czas na naszego gościa.
Krótko, ale treściwie. Adamie, chciałem powiedzieć, że w finale dowiemy się, czy wygrało Atari, czy Commodore. Okej, okay. Słuchajcie, dzisiaj szybciutko przejdziemy do naszego dzisiejszego gościa, którym jest Irek Parafiańczuk, a kim jest i co robił, to pewnie już opowie sam. Zapraszamy Irka. Cześć Irku.
Cześć.
A Irku, na początek standardowo... Tak, nie, na początek wiesz, przedstaw się w ogóle, powiedz kim jesteś, jak się przedstawiasz.
Ireneusz Parafiańczuk, security evangelist, Team Kamer. Tak? Coś więcej?
Po czym
następuje, Team Kamer, okej.
To sobie, ponieważ ja wiem, czym jest Team Kamer, to zapytam, security evangelist? Możesz nam rozszerzyć? Czy masz 12 uczniów, czy po prostu chodzisz i nauczasz?
Nie. Tych ewangelistów to nas jest kilku i to chodzi o to, żeby no tak nas nazwali, co ja poradzę. Przedtem byłem senior security researcher, no ale pozmieniano mnie. A kiedyś jeszcze byłem investigator, co jeszcze było? No takie różne. Team Camry jest firmą amerykańską. Camry to jest Walia po walijsku, a to dlatego, że przodkowie założycieli firmy pochodzili z Walii. Cała tajemnica. Cymru, no też można, ja też wiem o co chodzi i niektórzy tak używają tego słowa. Firma
do twojej
jest
pracy
nietypowa.
Pewnie... Do twojej pracy jeszcze przejdziemy, ale wiesz, bo my tak idziemy chronologicznie. I zacznijmy od twoich wspomnień z przeszłości. Czy pamiętasz swój pierwszy komputer albo swoją pierwszą styczność z komputerem? Jak to wyglądało?
ZX81. To
własny
było przed Spektrum. Taki falny... Nie. To w filmie było. To ja namówiłem dyrekcji. Pracowałem wtedy jako konstruktor w takim specyficznym biurze. Biuro zajmowało się projektowaniem schronów przeciwatomowych. Tak, był taki czas, że każdy budynek użyteczności publicznej musiał mieć zaprojektowany pod sobą schron przeciwatomowy. Pamiętam kilka z tych jeszcze, które wtedy projektowaliśmy. Ja byłem odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju mechaniczne rzeczy, począwszy od włazów, zamknięć, poprzez zawiesia urządzeń i tak dalej. Wszystko, co było z mechaniką związane, to byłem ja, musiałem przeliczyć i odpowiednie zamocowanie zrobić. No i oprócz tego biuro zajmowało się różnymi innymi rzeczami i w tym mieliśmy takiego fajnego pana inżyniera starej daty. On wtedy miał też koło 80 już i pan obliczenia robił konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych, miał takie specjalne wzory i był w stanie policzyć taki budynek, no nie wiem, pierwszą lepszą kamienicę, czyli wszelkie napięcia na ten, to wszystko, co się działo w konstrukcji, był w stanie policzyć w ciągu mniej więcej tygodnia. Jak zyskaliśmy ten komputerek, na który namówiłem dyrekcję, żeby kupić, zrobiłem taki programik w Basicu, to nie było trudne naprawdę, i ten komputerek liczył to w ciągu 2 dni. Co prawda drugiego dnia rano po przyjściu do pracy musiałem ustawić wiatrak, żeby go chłodzić, nie? Ale robił swoje i było bardzo fajnie. No 2 dni w porównaniu do tygodnia to był jednak zysk, nie? I to była pierwsza styczność. To było dawno, dawno temu. Później jakiś czas, później, no jakże były efekty z tego, to dyrekcja pozwoliła zakupić peceta, wtedy był COCOM w Polsce obowiązywał, na Polskę, i nie mogliśmy nic lepszego zamówić niż 486, taki turbo, no ale to było całkiem. No i wtedy zaczęły się schody. Zero dokumentacji. Na szczęście jacyś tam znajomi pozwolili mi pojechać do biura projektowego. Usiadłem przed ich komputerem, bo mówią, że tu będzie to tak. I tak samo będzie działać, jak i u was. No, tu są podstawowe polecenia. No to co ja zrobiłem? Wykasowałem system. Cały DOSa, po prostu wszystkie pliki. Wykasowałem. Podczas tego tak podrapałem. Na szczęście już wtedy miałem jakieś tam kontakty. No, przegrałem z innego systemu, wgrałem. To był pierwszy mój hak. A ten system był ciągle działający, także to. To takie były moje pierwsze spotkania z komputerami. A potem było jeszcze ciekawiej.
A twój pierwszy taki komputer domowy, pamiętasz? Taki twój prywatny.
Domowy? Nie, to nie byłem do niego przywiązany. Ostatnie pytanie będzie ciężka odpowiedź, znaczy odpowiedź będzie niezgodna z waszymi oczekiwaniami, niestety.
Zdarzają się takie.
Także przykro mi. Bardzo. Nie miałem i nie lubię grać. O, to jest tak. Taka jest odpowiedź. Nie lubię grać gry. Owszem, czasem obejrzę jakąś, czyli zapoznam się z nią. O, to fajna taka, to strzelanka, to jeżdżenie. Ale i to jest koniec, nie? Koniec mojego zainteresowania. Drugi raz jej nie włączam. No, tak mam. No. Kiedyś, na początku właśnie, jak pierwsze pecety były, potem byłem tym organizatorem informatyki w wojsku, to była tak, był wtedy wszedł Doom i Wolfenstein, to mnie na jakiś czas wciągnęło, nie? To było fajne. A potem była taka jazda samochodem, nie pamiętam, jak to się nazywało. Ale też nauczyłem się wtedy trochę jeździć samochodem tak szybko, bo to był w trafiku takim. I bardzo realistyczne, jak na tamte czasy to było, z tego co pamiętam. No, fajna zabawa, ale to tak też w międzyczasie.
No, trochę grałeś.
No, kiedyś może, powiedzmy.
No, jak widzisz, ale tak no, od razu taką postawę obronną przyjąłeś, że nigdy nie lubisz gier i tak dalej, a jak pociągnąć cię trochę za język, to się okazuje, że jednak coś tam grałeś.
Znaczy, no tylko to mnie wciągnęło, nie, to były jedyne rzeczy, które mnie wciągnęły, potem już nigdy nic. Także ta moja postawa utrzymuje ją obronną.
Powiedz nam, bo też nie udało nam się wiele dowiedzieć i wyczytać i wykopać a propos tego, jak w ogóle zająłeś się informatyką. Czy kończyłeś jakieś studia w tym kierunku, czy bardziej to było taki hobby, którym się zainteresowałeś i tak jakoś się to potoczyło?
To było po prostu hobby. Nie, ja jestem technikiem, mechanikiem budowy maszyn. I potrafię na przykład zaprojektować windę w budynku od początku do końca. Czy te wspomniane takie ramy budynku, to jeszcze to pamiętam. Już ostatnio coś mi było potrzebne z wyliczeniem sinusa kąta i kurczę, ni w ząb. Gdzieś to uciekło po drodze. Ale to tak ten. To było hobby. Ja pracowałem wtedy tak naprawdę byłem konstruktorem w gdańskich zakładach nawozów fosforowych. O, taki zakład na północy Polski. Pojechałem tam za dziewczyną. Znalazłem pracę. Mieszkałem w hotelu robotniczym fajnym. Było śmiesznie. I w tym biurze konstrukcyjnym tam, nie oczekujcie, nie było komputerów. Był dział informatyki, który zajmował się tak naprawdę koordynacją przekazywania danych do Instytutu Obliczającego płace dla pracowników, bo to takie były wtedy centralne ośrodki obliczeniowe na dużych komputerach, ale kupili sobie jakieś tam, no właśnie, nawet nie pamiętam, co to było, personalne jakieś komputerki. Potem w tym czasie kupiłem pierwszy numer PC Couriera bodajże. Tak, to jakoś wtedy było. No i naprawdę to mnie ciągnęło. Następna praca, której szukałem, przeniosłem się z powrotem do Warszawy, no i szukałem czegoś z komputerami. Nie udało się, trafiłem wtedy do tego Biura Budownictwa Specjalnego. Tam pierwszy był ZX81, udało mi się popsuć klawiaturę, tak dużo na nim pisałem. Zrobiłem sobie klawiaturę, to ciężko było wtedy, ale dorobiłem klawiaturę, nie wiem czy pamiętacie, co to były izostaty, takie przełączniki. Były bistabilne. Takie jak w radiu, jak w odbiorniku, jak to się nazywało, Radmora, takie odbiorniki były, nie? Tylko nie te przyciski dotykowe, tylko takie, co wciskałeś i one się klik robiły. To były też takie niestabilne, że mogłeś naciskać. No, DSS zbudowałem sobie, postawiłem sobie tych włączników, podłączyłem to wszystko i działało. No, potem szefowie kupili tego peceta. Na peceta robiliśmy jeszcze ciekawszy program, bo we współpracy z VAT-em, bo to VAT miał opracowany program w Fortranie, znowu na dużą maszynę, program liczący parametry ruchu obiektu podziemnego w momencie wybuchu jądrowego. To są fajne rzeczy i nie tajne, także spokojnie. One wtedy może były jakieś tam restrykty, te coś na pewno nie. Na podstawie tych parametrów ruchu, mogłem zadać pytanie z tego. Kurczę, to ja sobie uświadomiłem. To nie ma nic wspólnego z informatyką, ale ciekawe by było. Na podstawie wyników tego programu dowiedziałem się tak naprawdę wtedy, że taki schron, który jest na przykład wolnostojący, ma 50 metrów na 50 głębokości, parę pięter. W momencie wybuchu jądrowego potrafi przesunąć się o 2 metry pod ziemią, przesunąć się, obrócić o 5 metrów albo wyskoczyć na powierzchnię. Fajnie, nie? No, na podstawie tych wyliczeń była druga część programu, który też zrobiliśmy, trochę dorobiliśmy, bo miałem pomocy takiego fajnego konstruktora budownictwa budowlanego, Jacek Rosolski. Cześć. Zrobiliśmy program, który wyliczał już konkretne parametry żelbetu, które trzeba było zastosować w płycie dennej i w płycie stopowej. Tylko dzięki zastosowaniu tego programu okazało się, że oszczędzamy jakieś 30% żelbetu. bo poprzednie, to co robiliśmy, to były rosyjskie parametry, które oni nam podali, że to trzeba wyliczyć żelbę, potem 1 razy 1.5 i to będzie dobrze. No, a oni robili takie testy w naturze, z ludźmi i tak dalej, nie? No, to takie były moje... Potem w nagrodę za to, że zrobiłem taki program oszczędności, raz dostałem premię, owszem, powiększoną, a potem powiedziano, że no dobra, to już z tego komputera już nie będzie pan miał premii żadnych, ani, no nie musi się pan tym w zasadzie zajmować, bo program już działa, to musi teraz pan znowu przerób z deski dawać. No. Czyli no, projektowanie tych znowu mechanicznych. To powiedziałem, że to fajnie, to dziękuję, dziękuję. I zacząłem szukać pracy. No i znalazłem wtedy to główne kwatery mistrzostwo. Tam zostałem organizatorem informatyki, miałem fajnego szefa. Szef nazywał się pułkownik Wesołek. I taki był. Codziennie witał mnie kawałem. Codziennie, dzień w dzień. Nowym kawałem. I co chwilę naprawdę dobrze nam się współpracowało. Naprawdę dobrze nam się współpracowało. Z tamtych lat. A pamiętam na przykład szkolenie, jakie zrobiliśmy. A nie, były fajne rzeczy. Zrobiliśmy. Chodziło o to, żeby wojskowe. To był czas, jak poczta wprowadziła opłaty dla wojska od wpłacania za kwatery. No i w skali roku to były olbrzymie kwoty. Poczta sobie postanowiła dorobić. A my postanowiliśmy, że trzeba by tą kasę sobie zachować. Sobie w sensie wojsku. I zrobiliśmy tak, żeby ludzie mogli wpłacać, to znaczy na konta, to wtedy jeszcze nie było żadnych systemów bankowych, to się nie cieszcie, nie było. Nikt nie mógł jeszcze tak online sobie nic robić. Po prostu panie w tych gamach czy wamach przyjmowały opłaty. Zrobiliśmy systemy, które im, czy zaprojektowaliśmy systemy, które im na to pozwalały. To na księgowość i tak dalej, to wszystko na komputerach. No i zrobiliśmy takie szkolenia w Kiekszu pod Poznaniem, ośrodek wojskowy. To było szkolenie na 100 pecetów. 200 osób w jednej sali, no, mikrofony, no były mikrofony, ale przeważnie nie używałem mikrofony, są donośny głos dość. Tak w połowie lekko zachrypłem, potrzebowałem pomocy. Znaczy zachrypłem z powodu i szkoleń, i tego, co się działo po południu, bo codziennie była impreza tam. Nie oszukujmy się, 200 osób.
Za dużo śpiewałeś po prostu.
I spać. No to też. No, ale tak fajne szkolenie. 200 osób naraz ze 100 pecetami, to było fajne. Najfajniejsze było, jak przyjechałem na taki wywiad wcześniej, żeby ten ośrodek obejrzeć i zobaczyć, czy to się da zorganizować w tym ośrodku, czy to się ludzie zmieszczą, czy prąd jest wystarczający, czy to wytrzyma. Przyjechałem pociągiem do Poznania, wysiadam sobie na dworcu w Poznaniu. Ja wtedy miałem taką brodę, no dłuższą, coś jak Adam Lange mniej więcej. Może dłuższą trochę, szopę takich blond włosów, nie? Zaściągnięty sweter, dżinsy jakieś takie te, takie klimaty. A na peronie patrzę trzech pułkowników. To były w ogóle ciekawe czasy, bo już w tym głównym kwatery mistrzostwie w budynku, jak zobaczyłem gdzieś kapitana, to było, o, a ten skąd się tu wziął? A tak to same generały, pułkowniki i tak dalej. No i ci tu panowie bardzo uprzejmie mnie przywitali w Poznaniu, asystowali mi cały czas, pytają, jaki prąd będzie potrzebny. Przeliczyliśmy na te 100 komputerów, ile będzie potrzeba. A dobra, to 2 agregaty z obsługą, tak, to się ustawi. To na kiedy pan potrzebuje, to no, wszystko będzie. I wszystko było. Tak to się kiedyś załatwiało. A z tym wojskiem to też ciekawie. Nie wiem.
No, słuchaj,
dobra, za dużo wam powiem.
masz już w historii kilka wątków i one gdzieś tam kręcą się wokół bezpieczeństwa, no bo trudno powiedzieć, że budowa schronów czy walka z wojskiem nie jest związana z bezpieczeństwem, ale ciągle czekamy na ten skręt w stronę bezpieczeństwa IT. I czy pamiętasz, jakiś moment był, w którym skręciłeś w stronę tego IT security, czy to był jakiś proces dłuższy?
Znaczy, to był dłuższy proces, ale w tym wojsku to był właściwie taki pierwszy incydent i spotkanie z wirusami. Wtedy poznałem właściciela, znaczy założyciela firmy MKSWIR, między innymi, ale znaczy chodziło o to, że firma, która nam dostarczyła program do kosztorysowania, dostarczyła nam dyskietki, my to rozprowadziliśmy po iluś tam tych WRZKB, Wojskowe Zakłady Remontowo-Budowlane, żeby oni tego używali tak naprawdę. No i ja sobie zapuściłem też ten program. Patrz, coś się dziwnego dzieje z plikami na dysku. Otóż to był wirus. Na dyskietkach był wirus dopisujący siebie, rozmnażający siebie na plikach com.exe i bat bodajże. Com.exe i bat. I wtedy też to było jedno z moich pierwszych spotkań z FIDO. Zacząłem szukać pomocy, co by tu z tym zrobić, jakiś program właśnie pomocny. Znalazłem taki programik, który rezydentny był, siedział w pamięci i usuwał tego wirusa z programów com.exe. No i nie bardzo pamiętam, z tym MKSWIR-em ja ich poznałem, ale to nie bardzo szła współpraca, znaczy nie bardzo oni chcieli pomóc. A jeszcze fajne, ciekawe było, bo jak znalazłem tego wirusa, poszedłem do szefa, mówię, że rozprowadziliśmy tu do wszystkich jednostek wirusa. A szef od razu, telefonogram, tajne przez poufne, natychmiast zaprzestać wszelkiego przetwarzania na komputerach. No to było fajne i ciekawe, tak.
Co do tego na skalę kraju.
No dokładnie. Znaczy, nikt nie wie. Co do tego programiku, programik znalazłem na austriackim serwerze FIDO i programik był przez jakiegoś tam Austriaka napisany. Był bardzo krótki, ale on tylko robił szachel-macher z plikami com i exe. A potrzebowaliśmy jeszcze baty do tego włączyć. No to zrobiłem disassemblację. Dodałem tam cały segment ten wyszukujący pliki. Dopisałem siebie jako współautora, bo że disassembled i added. I puściłem w Polskę. Zadziałało. Wszystko się udało zlikwidować. No, to taki pierwszy incydent był mój prawdziwy. To było dawno. Dawno temu. To było w czasach strajków komunikacji miejskiej. I jak kiedyś musiałem z tego głównego kwatermistrzostwa do domu na ochotę zapierdzielać po pracy na piechotę, bo nie było nic, to po drodze przechodząc kupiłem sobie samochód, bo taki byłem wkurzony. Jak już kupiłem sobie samochód, to postanowiłem, że może prawo jazdy zrobię. Bo też nie było na to czasu. Zrobiłem w międzyczasie te wyjazdy. Mój instruktor wiedział, że sobie jeżdżę. To było dawno, wszystko już amnestia, to wszystko przedawnione. Instruktor wiedział, że ja sobie jeżdżę. Pierwsze godzinę jazdy to tak spięty, wiadomo, że co to może być. A potem to tylko mi śpiewał różne piosenki fajne. Siedział i śpiewał sobie piosenki. Jeździliśmy, załatwialiśmy różne jego sprawy po mieście i on cały czas radosny śpiewał sobie. No, to są ciekawe rzeczy, nie? O, dobrze, na poważnie. Po tym incydencie, co ja potem miałem? Miałem jeszcze dwie zmiany pracy. Zdałem egzamin na kontrolera ruchu lotniczego, między innymi, ale to było tylko i wyłącznie spowodowane moją ciekawością i tym, że ktoś mi tam gdzieś powiedział, że mieszkania tam mają, że dają, a byłem w takim właśnie stanie, że potrzebowałem mieszkania.
Grunta motywacja.
No, poszedłem, ale zrezygnowałem po dwóch tygodniach, bo mi pracownicy powiedzieli, że nie, tutaj nikt nigdy mieszkania nie dostał. No, także byłem 2 tygodnie, byłem na szkoleniu na kontrolera ruchu lotniczego, bo to nie jest tak, że zatrudnia się od razu jako kontroler, tylko tam jest szkolenie najpierw, potem egzaminy i tak dalej. No ale byłem, o tak. Potem zacząłem pracować w takiej spółce, która była głównym dystrybutorem między innymi kawy Jacobs, no nie będę teraz mówił, produktów spożywczych. Przepraszam, możecie wypikać, nie? Jeszcze?
Nie możemy, to jest live. Już za późno.
No sorry. No to będą mieli wyższą sprzedaż może. Ktoś kupi. Byłem tam takim koordynatorem, znaczy informatykiem po prostu. Ta firma miała bodajże 8 filii w całej Polsce. Filie komunikowały się ze sobą za pomocą modemów wtedy i wymieniały się danymi. Znaczy to był problem, bo filie sprzedawały produkty, a była jedna baza centralna i te produkty, sprzedaż była pakowana w takie paczki, dopiero wtedy wysyłana do centrali. Na tej podstawie systemy były aktualniane i tak dalej, nie? No i wymyśliliśmy, że to zróbmy może jakieś łącza. Po zbadaniu rynku znaleźliśmy taką firmę z południa Polski, satelitarną, Wisaty fajne. Mieli panowie, jak przyjechali na negocjacje, to... A, właścicielami tej firmy byli Holendrzy, tak w ogóle wtedy. Potem zostaliśmy sprzedani wraz z inwentarzem żywym, Reynolds Tobacco bodajże. Ale to później było. Panowie, którzy przyjechali z południa Polski, tak sobie siedzimy przy stole, a to tego otwiera teczkę, no bo my to tam jeździmy tu do klientów negocjować różne rzeczy i bach, wyjmuje Gnata. No to Holender od razu tam. Pyta go, czy, przepraszam, czy to potrzebne? Nie, to taka ciekawostka tylko, że no musimy tak jeździć, bo to takie duże biznesy. Zainstalowaliśmy te Wisaty, było super, znaczy działało to bardzo wolno, no bo to jeszcze wtedy to był i lag, znaczy cała łączność była przez pośrednika, czyli stację naziemną tej firmy, czyli od nas z Warszawy wszystko szło przez satelitę do tej firmy, od tej firmy dopiero do naszej filii. Tak, lagi były niesamowite, ale to działało. Po prostu sprzedaż, drukowanie, faktur, bardzo fajnie to było. Kiedyś zrobiłem wszystkim kawał na 1 kwietnia, przez te Wisaty namęczyłem się niemiłosiernie, żeby im zrobić kawał 1 kwietnia, dokładnie o północy, a oni czasem pracowali no, dłużej o północy, niektóre oddziały. O północy wszystkie ekrany przeskoczyły im do góry nogami. Wszystko mieli do góry nogami, po prostu. Stawiam taki programik, który pięknie działał, pięknie, po prostu, no, czat. No i zrobiłem to oczywiście, ustawiłem, że automatycznie się włączyło i poszedłem sobie do domu. No. A to był czas, że już miałem pierwszą komórkę, proszę was. Nie miałem żadnego telefonu w domu, ale miałem taką cegłę, Centrela, pamiętacie? Taką cegłę podłużną?
Walizeczkę.
Nie, taka cegła. Dokładnie jak cegła wyglądała, tylko jeszcze antenkę miało na górze. I musiałem z tym chodzić. Czasem to było śmiesznie, bo no, wrzucałem gdzieś do kieszeni wewnętrznej, a to marynarka wtedy taką, nie? Sorry za slipis. No i w sklepie czasem dzwoni ludzie, tak, szybko uciekałem ze sklepu, bo w przeciwieństwie do innych nie lubiłem, jak mi to, znaczy gdzieś mnie tam w miejscu publicznym złapało. Po północy zaraz miałem telefon Irek, bo mi tu ekran się popsuł, znaczy jak to się popsuł, bo byłem takim, no, helpdeskiem, nie? Dla wszystkich branż, jak coś się tam zdarzało, to czasem musiałem się połączyć modemem do nich, czy tam tego Wisata potem i coś naprawiać w bazach. No i jak mamy tu problem, bo się ekran jest do góry nogami. Nie, no weź, ty mi dzwonisz po północy z takim problemem, to weź go odwróć z powrotem na drugą stronę, do góry nogami daj. Działaj, daj mi spokój. Nie, Irek, ale to nie jest odwrócone. Ubaw miałem popachy, nie? koledzy informatycy nie wiedzieli o tym, że to ja, bo to było w tajemnicy, sobie to zrobiłem. No, natomiast następnego dnia Holendrzy się bardzo uśmiali, a potem tańcowali porządy, nie? No, za przeszkadzanie w pracy i tak dalej. Nie? No. Po tej pracy, no ja wiem, że czas leci, no sorry, no.
Jeszcze mamy tyle pytań do ciebie, że naprawdę będziemy tu chyba do jutra siedzieć.
Koło północy skończymy. Po tej pracy, gdzie ja pracowałem? W Urzędzie Kontroli Skarbowej bodajże. W Ministerstwie Finansów. Też było fajnie. Uczyłem urzędników, jak wykrywać jakieś te przechery z zastosowaniem komputerów, podwójnej księgowości i tak dalej. A wiedziałem, jak to robić, bo kiedyś tak w ramach prac zleconych, że tak powiem, pisałem takie programy dla rzemieślników. No, to potem wiedziałem, jak to wygląda, jak to działa i jak ten. To była jedna z prac. A potem, już w tej firmie, potem w Urzędzie Kontroli Skarbowej niestety sobie płacili. Też tam popracowałem, ja wiem, parę miesięcy. Może pół roku, może 8 miesięcy. Tak w ogóle to następne pytanie mogło być. Ile razy zmieniałem pracę, zanim trafiłem do bezpieki? O, 17.
To by było ciekawe. To właśnie, 17. To by było ciekawe, bo jak patrzyliśmy na LinkedInie, to masz chyba dwa wpisy tylko, tak? Więc...
LinkedIn to jest taka ciekawa rzecz, że założyłem sobie kiedyś tego LinkedIna w godzinie słabości, coś tam wpisałem i potem nie dotykałem do niego i tylko co chwila ktoś, żeby się podłączyć, nie? I żeby się podłączyć, no to patrzyłem, czy znam tą osobę. Jak znam, no to się podłączam, nie? Ja nigdy do nikogo nie pytałem nikogo, czy mogę mi się połączyć, no bo wiem, że tam jest nieupdate'owane, że to mnie w ogóle nie rusza. Równolegle zacząłem Irku, świadczyć, jak w tej firmie byłem. Już wracam do tematu.
Dobra.
Zacząłem świadczyć usługi outsourcingu wtedy już, ja sam. Czyli pracowałem z początku pracowałem na dwóch etatach równolegle wręcz. W jednej firmie mogłem zdalnie zrobić różne rzeczy, w drugiej firmie musiałem być na jakiś czas. Potem jak sobie znalazłem jeszcze trzecią firmę i czwartą, no to znaczy nie było trudniej, jakoś to godziłem. Tylko odpowiednia negocjacja warunków, no właśnie. I w jednej z tych firm postawiłem serwerek taki na Linuxie, który wtedy też poznawałem, bo to był mój pierwszy w ogóle serwer na Linuxie. Postawiłem taki serwerek, tam była tylko poczta ustawiona, wszystko inne było wyłączone, a mimo to ktoś się wrąbał na ten serwer. No i co tu robić? Gdzieś to tam w logach znalazłem, zacząłem szukać pomocy, trafiłem na policję, no bo to oficjalnie chcieliśmy zgłosić do policji. Znalazłem, że w Komendzie Głównej jest taki pan Jan Hajdukiewicz, nie wiem czy wam znany. Powinien być znany. On tworzył takie właśnie podwaliny pod cyber w policji. Miał zespół dwóch panów, z którymi do dzisiaj się z nami przyjaźnie. Do nich się zgłosiłem, zaczęliśmy współpracować jakoś. I później zacząłem szukać również innej pomocy, bo to była policja, to tylko namierzenie jakby. Ja sam namierzyłem tego gościa, bo wiedziałem, kto to zrobił, wiedziałem, jak to zrobił. On ustawił snifera na mnie, to ja mu tego snifera uszkodliwiłem i sam ustawiłem snifera na niego. No i wiedziałem, potem to Rumun był taki jeden. I zacząłem pomocy szukać takiej innej, czyli znalazłem, że jest coś takiego jak CERT. Computer Emergency Response Team. Znalazłem również, że jest coś takiego jak CERT Polska. No to wysłałem im maila, że potrzebuję pomocy. Mam tu taki incydent, tu z policją już się skontaktowałem i chciałbym, żebyście mi pomogli. Cisza. Po tygodniu wysłałem drugiego maila, że tu taki właśnie powtarzając, że a może by jednak ktoś się odezwał. Cisza. trzeciego tygodnia, już mocno wkurzony, znalazłem sobie kontakt firmy, która prowadziła CELT, czyli do NASK-u. Znalazłem, że tam odpowiedzialnym za ten CELT był Krzysztof Silicki. Zadzwoniłem do niego z ochrzanem, że co to kurna, co wy sobie wyobrażacie? Tutaj macie CELT, który nikt nie odpowiada w tym CELT-cie od 2 tygodni. Ja tu mam taki incydent, no ale tam pogadałem. On mówi, on bardzo ciekawie się rozmawia, a może by pan wpadł do nas? No, to byśmy porozmawiali sobie, bo to bardzo, bardzo ciekawe tematy. No dobrze, wziąłem całe wydruki, wszystko, żeby on widział, co to za incydent. A on mi, znaczy chwilę porozmawialiśmy na ten temat, no tak, to ciekawe. I mówi, a może by pan przyszedł do nas do pracy? I to było moja, prawda, cała rozmowa kwalifikacyjna do CELT-u. Okazało się, że CELT został założony bodajże 1,5 roku wcześniej, tak oficjalnie, ale pracownicy z różnych względów zeszli się. To znaczy Mirek Maj poszedł do jakiejś tam prywatnej firmy i w tej firmie, i nie było go od 2 lat. No tak, to było chyba 1,5 roku temu, nie było go od dłuższego czasu. No ale właśnie Krzysztof mówi, że to jakby pan tu mógł się na cały etat, na całością zająć tego tematu, to może byśmy rozbudowali ten CELT i zaczęli tak naprawdę działać, no bo to faktycznie jest, ta działka bezpieczeństwa to tu szwankuje, a tu jest no potrzeba, bla 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 i tak dalej, nie? Zgodziłem się, najpierw rozpocząłem pracę jako jedyny CELTowiec, na pół etatu, bo miałem te swoje różne zobowiązania outsourcingowe. Przyjeżdżałem tam do nich co jakiś czas, to jeszcze było na Bałtyckiej. Pamiętam. Fajnie tam było też, przyjemnie. No a potem przyszedłem na cały etat i tak się zaczęła moja przygoda z CELT-em.
Czym się tam zajmowałeś, powiedz nam?
Znaczy ja się zajmowałem z początku tylko i wyłącznie obsługą incydentów, czyli taką biurokracją tak naprawdę. Jak ktoś potrzebował pomocy, to kontakty z policją i tak dalej, to było przekazywanie tego. To było z początku. Później zaczęliśmy iść, no jako NASK, jako CELT, bo zawsze się identyfikowałem. Zaczęliśmy robić forensik. To jest... Także w tym czasie nikt nie robił żadnych badań komputerów, nikt. Żadne laboratorium kryminalistyczne nie chciało się podjąć takich badań, więc mamy gdzieś, my się zwróciliśmy oficjalnie pismem do kryminalistycznego, do tego laboratorium kryminalistycznego, policji i oni nam na piśmie odpowiedzieli, że przez najbliższe 5 lat nie planują w ogóle się tym zajmować. No to było trochę pocieszne. No i co? No i musiałem się tym zająć. Musiałem przestudiować całe, co to jest forensic, forensics. To są dwa różne pojęcia, co są związane, ale dwa różne. Opracować procedury, jak powinno się zabezpieczać sprzęt. Już wtedy współpracowaliśmy również ze Szkołą Policji w Szczytnie. To jest reklama. O. Reklama czegoś, co już nie. Przepraszam, no jest, ale w innym wymiarze. W nowym wymiarze, dalej nie będę kontynuował tego tematu. Byłem przez do 20 chyba wydania, to z tej strony, patrzę w kamerę, a nie na siebie. Do 20 wydania konferencji byłem w Radzie Programowej tej konferencji również. No i wy się pojawiliście już dużo później niż ja. Ciekawostką jest, że chcieliśmy niedawno zrobić z Jurkiem Kosińskim zrobić taką pokazówkę, taką prezentację tych, którzy przewinęli się przez TAPT, a obecnie siedzą w więzieniu. O, bo to takich jest, się okazało, sporo. No, z różnych powodów. Także no, wtedy zaczęło się dużo, bo zacząłem prowadzić szkolenia w szkole policyjnej, byłem wykładowcą stowarzyszonym, to się nazywało. Jeździłem tam raz w miesiącu, to zależy od miesiąca, i szkoliłem. Mogę powiedzieć, że prawie wszyscy biegli, którzy wywodzą się z policji, to byli szkoleni przeze mnie w jakimś tam zakresie. W zakresie głównie internetu, sposobu działania. Ja też nie jestem alfą i omegą, na wielu rzeczach się nie znam, ale się uczę szybko. No i starałem się dzielić tą wiedzą. Także to jest, no. Z początku, gdy przyszedłem do CERT-u, to wiedziałem jeszcze mniej niż sądziłem, że wiem. Potem właśnie ten zasób się powiększał. Też na początku...
Powiedz, jak to wyglądało w tamtych czasach? Jak w ogóle wyglądała cyberprzestępczość? Bo mamy sporo słuchaczy, którzy no, wtedy pewnie się ugodzili, tak? A ty wtedy już walczyłeś z tymi cyberprzestępcami. Czym to się różni od cyberprzestępczości dzisiaj? Pamiętasz jakieś incydenty fajne? Jakieś, nie wiem, co to? Z dialerami walczyłeś? Co wtedy było na to?
Dialery to był ogólny problem, który się ciągnął bardzo długo, bo dialer to było taki malware, tak to można spokojnie nazwać, który przełączał połączenia, a internet w tym czasie to była głównie TEPSA, czyli Telekomunikacja Polska SA. To była firma, która była przed Orange'em, to znaczy, no tak, to... Predecesor, tak? Tak to się mówi. Orange'u TPSA udostępniła numer taki 020 21 22 do połączeń z internetem. On czasem był bezpłatny, potem zaczął być płatny, ale to były no, nieduże pieniądze, umówmy się. No i panowie tacy różni postanowili skorzystać z tego, że te komputery coś robią. Postanowili przełączać te połączenia na numery płatne ekstra, czyli tam za 700 płatne na przykład 20 zł za minutę, no coś takiego. Znaczy to były chyba najpierw mniejsze kwoty, a potem się robiły coraz większe. Czyli połączenia premium, to się bodajże nazywa. Problem był długo, rozwijał się długo, te dialery, bardzo łatwo było je znaleźć, dialery oferowały bezpłatny dostęp do pornografii, no i wielu było chętnych do zainstalowania tego, żeby sobie obejrzeć coś tam. To było główne zastosowanie, znaczy główny sposób dystrybucji dialerów. Była też jakaś tam nisza, która robiła to, starała się to robić po cichu i pornografią, tylko czymś tam innym, ale to była nisza. No i wszystko to się rozwijało pięknie, ładnie. My zrobiliśmy jakąś tam, znaczy próbowałem robić jakieś opinie. Nie bardzo było jak, bo trzeba się było połączyć z komputera służbowego na sajty z pornografią. Znaczy użyć tego dialera, żeby się połączyć z pornografią. No i to nie było zgody. No i tak się to było, odbywało takie bijatyki z policją. Już się zaczęło w prasie głośno robić o dialerach. No i pewnego dnia usłyszeliśmy, że pan wiceminister sprawiedliwości został naciągnięty na ładnych parę złotych. I wtedy zamówiono u nas oficjalną ekspertyzę na temat dialerów. No, dostałem komputer, dostałem specjalne łącze, dostałem pozwoleństwo na oglądanie sobie pornoli. Kto powiedział, że praca w bezpieczeństwie jest B? Tak poważnie, to okazało się, że po połączeniu się za pomocą tego dialera otwierało się mnóstwo stron, mnóstwo. W tle komputer po prostu się zwieszał, a oni korzystali z tego, że no właśnie z tego zwieszania. Po zwieszeniu Mimo że w ustawieniach człowiek widział ten sam numer, jak już wszedł w ustawienia do internetu, czyli łączył się z internetem, ten 0.20.21.22, to komputer tak naprawdę łączył się już z tymi premium serwisami, numerami premium. O. Zasugerowałem wtedy, że powinny być wszystkie te dochodzenia, które zostały wszczęte na podstawie skarg ludzi, powinny zostać połączone. Wtedy powinna zostać wykonana taka zbiorcza ekspertyza, która sprawdziłaby, czy oni zrobili to celowo, czy to był błąd programistyczny, no bo tak też mogło być. To również było takie moje idee fix, to znaczy nie wszyscy biegli się z tym zgadzali i do dzisiaj nie wszyscy biegli się również z tym zgadzają teraz. Biegły nie jest narzędziem prokuratury, żeby znaleźć za wszelką cenę dowody przeciwko komuś, bo prokuratura tak sądzi, tylko jest tak naprawdę narzędziem sądu, żeby sądowi wytłumaczyć, co się w danym przypadku zdarzyło. Tak, to powinno być. To jest taka, no, jak to nazwać, filozofia, czy no, dobre praktyki, którymi powinni kierować się biegli. Ja wiele razy byłem naciskany na przykład przez organy, przez policjantów, weź tu znajdź, to już były sprawy na przykład z pornografią dziecięcą, weź tu znajdź koniecznie coś na tego pedofila, bo to on tu pedofil, na pewno tutaj ma coś. Mówię, dobrze, jak znajdę, to znajdę, nie? Również wtedy z galerami to było bardzo blisko związane. Jak się otwierały te strony z pornografią, czasem wśród tych stron pojawiały się strony z dziećmi, z pornografią dziecięcą, no niestety. I sprawy, no właśnie dialerowe sprawy pornografii dziecięcej z tego okresu, było tak, że no, ta pornografia już była zabroniona, już należała do jakichś tam czynów zabronionych, tylko była kwestia tego, czy ten ktoś specjalnie oglądał pornografię dziecięcą, czy to mu się otworzyło po prostu w tle, jak używał dialera, czy oglądał sobie pornografię, która no, nie była zabroniona. I to musiał stwierdzić biegły, natomiast znam kilka przypadków, że biegli po prostu mówili, tak, znajdują się tam zdjęcia z pornografią dziecięcą, mimo że to były miniaturki, czy tam zdjęcia z tej pierwszej strony startowej. No to było nie fair niestety, ale tak jest z wieloma rzeczami i no, nie ma czegoś takiego jak taki kodeks moralny biegłego, o czym boleję. Ale to jest następna działka, którą się zająłem, czyli to coś znowu, czego nie wiecie. Kiedyś byłem powoływany jako biegły z dziedziny. Nie byłem nigdy na żadnej liście sądowej biegłych. Listę sądową biegłych może się zapisać każdy, kto uważa, że jest ekspertem w jakiejś tam dziedzinie. No w jakiejś dziedzinie. I to dokładnie tak. Koniec, kropka. Ta wiedza w zasadzie nie jest weryfikowana. Jak ktoś ma dużo dyplomów, bo sobie pochodził na kursy, no to już może być takim biegłym, ale przestrzegam, bo to trzeba pamiętać, że od tego, co powie biegły, zależy czyjeś życie. No i tyle. Bardzo ważne.
Dobra. No cóż, ktoś pytał w komentarzach, na czym polega dialer, ale widzę, że już to zostało wyjaśnione. To w skrócie, dialery to były takie, można powiedzieć, prekursorzy malware'u, małe aplikacje, które albo zamieniały numer dostępowy, bo kiedyś łączyliśmy się do internetu przez telefon, wykorzystując, tak jak Irek powiedział, numer dostępowy, i albo zamieniając ten numer na 0700, które były wyżej płatne, albo wręcz wykonując same połączenie już poza naszym standardowym połączeniem i konfiguracją. Także to była wtedy plaga, jak dobrze pamiętam, te dialery, to jeszcze wtedy nikt nie mówił o malwareze, o phishingach, o tego typu rzeczach. wszyscy tylko mówili o DLR-ach, także to była dosyć duża, duża plaga. Dobrze, Irku, przejdźmy może do Team Camry teraz, bo czas biegnie szybko, a jeszcze chcemy z ciebie trochę informacji wyciągnąć. Tak, czym się zajmuje Team Camry i co robi, żeby internet był bezpieczniejszy, tak? No bo to jest to takie główne pytanie, które gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy, bo Team Camry robi ciekawe rzeczy, ale jakoś o nich nie słychać. To może ty nam trochę zdradzisz tej tajemnicy.
Zapraszam przede wszystkim na stronie team-camry.com, a potem Community Services. To jest to, co robimy z rzeczy dostępnych absolutnie dla każdego. Jedna z takich usług to jest na przykład IP to ASN, czyli serwis, w którym możecie sobie sprawdzić, do kogo należy dany adres IP, ale nie taki z huisa, gdzie można wpisać wszystko, tylko dokąd jest rootowalny. I to bazuje na tych tablicach routingu, które są dostępne. Są na przykład, jest malware hash register. No właśnie, to co robi Team Camry. Nie, nawet wam powiem, jak trafiłem do Team Camry, dlaczego trafiłem. I dlaczego moi szefowie się zżymali, że tam trafiłem. Od początku pracy w CERT-cie, gdzieś tam w roku 2001 może pojechałem na technical colloquium, które odbywało się w Chicago. Tam poznałem ludzi z organizacji FIRST, technical colloquium FIRST, sorry, Forum of Incident Response Teams. To jest taka organizacja międzynarodowa, zrzeszająca wszystkie zespoły zajmujące się bezpieczeństwem, czy reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa, ogólnoświatowa organizacja. Wtedy była jeszcze małą organizacją, obecnie zrzesza no, naprawdę dużo zespołów. Na stronie możecie sobie wyszukać, jest lista wszystkich, absolutnie wszystkich zespołów. Jeszcze zanim pojechałem, nie, dobrze, w tym Chicago spotkałem Roba Tomasa, on tam występował, bardzo mi się podobała jego prezentacja, potem podszedłem coś zapytać, a on mówi, a to z Polski, o słuchaj, mam takiego hakera. Na IRC-u, bo to wtedy IRC był głównym miejscem robienia wszystkiego, na IRC-u oni kradną karty kredytowe, robią fałszywki i kradną ludziom pieniądze. No to ten, może jesteś zaciekawiony tym, zainteresowany. Mówię, panie, przyślij mi to wszystko. No, przysłał mi logi. Na podstawie tych logów zrobiliśmy z policjantami, z panem Hajdukiewiczem sprawę. No i to był mój chyba pierwszy wyjazd na zatrzymywanie sprawcy w domu. To był taki... Znaczy, już wtedy myślałem, że policja, takie wyobrażenia miałem, że jak się jadą, to się przygotowują, że sprawdzają, skąd ma linka, jak idą kable, co to gdzieś może być, bo to może być w budynku obok. Takie rzeczy, nie? No podstawowe przecież, nie? No, natomiast panowie pojechali zupełnie nieprzygotowani, zupełnie. Pytali się gdzieś tam ludzi, jak tu trafić. takie tam różne ciekawostki, ale to była no, jedna z pierwszych spraw. Rzeczywiście ci sprawcy robili to, co robili. Sprawa miała swój finał w sądzie jakieś 5 lat później dopiero. Tak długo zajęło dochodzenie, zamknięcie dochodzenia. No i potem do sądu jakoś byliśmy wzywani. Nie znam końca tej sprawy, co się z tym chłopakiem stało. Ja byłem tylko jako... Znaczy sąd tak naprawdę... No bo był tu pewien błąd popełniony. To znaczy my jako NASK byliśmy składającym zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a później nam zostały przekazane materiały do analizy właśnie sądowej. No, to taki drobny błąd, z tym, że to robił kto inny. To robił Darek Sobolewski, sorry, nie wiem, czy powinienem mówić. To podpowiedź jedna. Pojechaliśmy wtedy do sądu, no i byliśmy tak przepytywani na przemian, czy to ja robiłem tą ekspertyzę, czy to on. A ja taka wtedy uczyłem tego forensika, robienia, używania narzędzi i tak dalej. I on to robił, to była jego od początku do końca praca, także to takie, o, to był pierwszy incydent. Od tego czasu zrobiłem, no na przykład wtedy się dogadaliśmy z Robem, że zaczął nam wysyłać różne informacje z IRCA, które dotyczyły Polski. A wtedy zaczęliśmy to również organizować w taki feed certowy, czyli automatycznie przekazywaliśmy to dalej i to istnieje do dzisiaj. Wiem, tak samo, znaczy Tim Kamy ma coś takiego, jak to się nazywa? SIRTA Systems Program, no właśnie, w tych, ja też mam ściągawkę, Community Services. Jest to feed o wszelkich na przykład zainfekowanych systemach, które znajdują się w konstytuencji danego zespołu, czyli na terenie działania danego zespołu. To może być państwo, to może być firma i tak dalej. Musimy, znaczy no, znane są ASN-y, którym konstytuencji są te zespoły zainteresowane i przekazujemy tam. I to jest darmowe. To zaczęliśmy to dostawać dużo wcześniej przed innymi. Znaczy cały Polska zaczął to dostawać od Roba dużo wcześniej przed innymi. W pewnym momencie Rob po prostu zaproponował mi dołączenie do zespołu. Byłem pracownikiem w 2007 bodajże roku. Dołączyłem. Zresztą niedawno, to było w czerwcu jakoś 14. Była rocznica okrągła. Byłem numerem 17 w firmie. W tej chwili jest już... Setkę przekroczyliśmy. No tak się firma rozwinęła. Zaczynamy dochodzić do etapu, gdzie nie zna się już powoli pracowników, co mi się nie podoba, prawdę mówiąc, bo to można... To jest następne źródło potencjalnych zagrożeń, nie? Ale zabezpieczamy się przed tym. No, Team Kamy, co my robimy? Lubimy, uwielbiamy kolekcjonować flowy, netflows. Z routerów netflowy to są, no, mam nadzieję, że wszyscy będą wiedzieć. O, to też powinno być pytanie. A może mieliście już takie pytanie kiedyś? Kurczę, nie, no nie pomyślałem, no. Flowy to są informacje z routerów o połączeniach przechodzących przez te routery, tak w skrócie. Informacje zawierające tylko timestamp, source port, destination port, source IP, destination IP, protokół. Co tam jeszcze jest? Ilość bajtów. Nie wiem, co tam jeszcze jest. Czasem jest to rozbudowane.
Ogólnie metadane połączenia, tak?
Tak, tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie. To uwielbiamy kolekcjonować i co z tym robimy? Podstawową rzecz. Również analizujemy malware, wymieniamy się z firmami antywirusowymi samplami malware'u. Mamy swoje maszyny, które analizują ten malware i porównujemy to z netflowami, czyli wyłapujemy serwery command control, ale również tych, którzy się łączą z serwerami command control. No to jest proste porównanie. Na tej podstawie mamy już dwa następne feedy, dwie informacje, które są już, no, już darmowe. Jeden to jest controller feed, a drugi to jest, się nazywa, kurczę. Kurczę, no. Wiecie co? To my się teraz czym innym. Na końcu języka mam to słowo. Chodzi o, oczywiście, reputation feed. No. Dobra. Reputation feed jest to olbrzymi plik, bo dotyczy całego internetu. I plik jest uaktualniany raz dziennie. Są tacy, którzy go pobierają. Ledwie skończą pobierać jeden plik, już jest dostępny następny. Tak to trwa przeważnie. Chociaż nie zawsze. Natomiast controller feed jest uaktualniany co godzinę. No i można go sobie pobrać po to, żeby na przykład chronić swoją firmę przed małem. Można to sobie zastosować na firewallu i wszyscy, którzy będą usiłowali się łączyć z jakimkolwiek z tych adresów, to znaczy, że mogli coś się zainfekować. No, to jeden z przykładów. Przykładów zastosowań jest dużo, dużo więcej. To taka rzecz. No. Co jeszcze? P2ASN, czyli te informacje o tych właścicielach adresów IP, to jest fajny serwis, bo można tam sprawdzić na przykład 100 tysięcy adresów. To się dzieje błyskawicznie. Serwis jest na tyle silny, że te obciążenia nic mu nie robią. Malware hash registry, no to jest ciekawe też. No można sobie po prostu sprawdzić, mamy jakiegoś sampla, to jest coś podobnego do Total Hash, no. Taki podobny serwis, ale nie mamy jakichś tam ambicji, żeby z nimi walczyć czy coś takiego. UTRS jest bardzo interesującym serwisem. My dążymy, żeby każdy operator sobie się zapisał do tego. To jest taki serwis anti-DDoS. Jeżeli każdy zapisze się do tego serwisu, to DDoS będzie po prostu u źródła niemalże likwidowany. O, tak to w skrócie działa, więcej możecie na pewno przeczytać i się zapisać.
No dobra,
tak, Iku. W skrócie, w wielkim skrócie.
W wielkim skrócie udało nam się przejść przez połowę naszych pytań, więc drugą połowę chyba musimy zostawić na jakąś drugą sesję. Ale to jest dobra wiadomość, tak? Będziemy mieli jeszcze okazję się kiedyś pewnie zobaczyć. A więc przechodzimy do pytań tak zwanych zamykających tę część naszego spotkania, czyli powiedz nam, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
macOS i Linux. To tak, znaczy Linux, po przejściu różnych Linuxów jest taki Linux, który no jest, wydaje się być najbezpieczniejszy, czyli KubeOS. KubeOS. Wydaje się, no bo to wiadomo, jak z tym bezpieczeństwem, nie?
Jesteś jednym z trzech użytkowników, przepraszam, czterech, których chyba znamy. Ale tak, słyszeliśmy, że bardzo bezpieczny system. Irku, i ostatnie pytanie przed pytaniami konkursowymi, czyli to już chyba trochę odpowiedziałeś. Musisz się jakoś zadeklarować Commodore czy Atari. Możesz oczywiście zadeklarować się czymś innym. Nie musi to być Commodore czy Atari, ale musisz czymś.
Co za... Raspberry.
Jeszcze tego nie grałem.
Żaden z tych, nie, tak jak mówiłem, nie miałem do czynienia z tymi komputerami. W czasie, jak one były wprowadzane, ja pracowałem, rodzice już wtedy nie chcieli mi nic kupować, nie mogłem nikogo naciągnąć na żaden z tych komputerów. Może bym się zainteresował, gdybym był jakimś właśnie graczem. Widziałem, że to jest. Mam gdzieś pierwsze numery w ogóle tych naszych polskich pisemek komputerowych. No, widziałem, że są takie, ale żaden z tych. Szybciej
to
już...
To też jest dobra odpowiedź.
Powiem wam tak, ja mam takie malutkie, prywatne muzeum komputerów. Wiele lat po tym, jak zajmowałem się tym ZX81 i robiłem klawiaturę, znalazłem na sajcie amerykańskim, że ktoś sprzedaje ZX81 takie do złożenia. Że on był w częściach, nie? I takie sedy, że można sobie złożyć z pamięcią dodatkową, 1 kilobajt i tak dalej, nie? Więc kupiłem dwa. Jeden złożyłem i jest złożony, a drugi mam w częściach. Ja je wystawiałem kiedyś, jak była pierwsza bodajże parada internautów. Sorry, nie chciałem żadnej ideologii ani tak rzeczy. Parada internautów. Pierwsza, wystawiałem tę swoją kolekcję i tam były również Commodore i była Atari, bo takie też posiadam. Ale nie rozstrzygnę wam tego pytania. Tam, czy nie,
a mogłeś iść i policzyć, sobie masz więcej. No ale dobra.
Nie da się. Myślę, że jest równo mniej więcej. Także wiesz. Okay.
To też jest dobra odpowiedź. Ale słuchaj, ponieważ po pytaniach naszych przychodzi czas na twoje, bo mamy do rozdania, jak sam powiedziałeś, Raspberry to Raspberry. Mamy do rozdania Raspberry, którego sponsorem jest Fudo Security i też trochę gadżetów, ale to twoje pytanie jest nagrodzone tą lepszą nagrodą, więc czas na twoje bardzo nietypowe pytanie. Zadawaj.
Ja je wyświetlę. Ja je wyświetlę, a ty możesz je przeczytać.
No, przeczytam. Tak, bo tak to przekręcę coś. No właśnie, kto jest autorem polskiej nazwy znaku małpa, Edge, czyli małpa? Czyli kto wymyślił, żeby nazwać to Edge małpą? To jest pierwsza część pytania. Druga część pytania, gdyby nie było odpowiedzi poprawnej na tą pierwszą część pytania.
Ale to poczekaj. Brzmi... Nie, no poczekajmy. Mamy na razie pierwszą część pytania.
No poczekamy, bo on już wiesz, to jest zgadnie. Mamy inteligentnych słuchaczy, więc zakładam, że podziałają. My będziemy patrzeć na to, jakie odpowiedzi się pojawią i będziemy analizować.
Ciekawe, czy to wygooglam.
Jan Bielecki nie. No i proszę, już mamy mojego słuchacza. Nie było trudno. Tak, więc ej, chyba musisz opowiedzieć teraz krótką historię.
Jak to? No dobrze, nie, to niech ten, kto odpowiedział prawidłowo, opowie, jak to wie, skąd to wie.
Może strzelał, słuchaj, wiesz, to było do strzelenia.
Myślę, że tak. Twoja podpowiedź była tak wyraźna, wiesz, że mamy inteligentnych słuchaczy.
Mówi, że strzelał, no.
No właśnie. Wiedziałem, że tak będzie, że nie zrobicie. No właśnie tak się zdarzyło, że ja wymyśliłem tą małpę. To było roku pańskiego, nie pamiętam którego. Czasy PC Courier i tej Fidonet. Jak pracowałem w Górnym Katowicach Mistrzostwie, miałem za zadanie, to wspominałem, zorganizowania, przesyłania dużych ilości informacji między okręgami wojskowymi, ale tylko na informacji fotomistrzowskich, powiedzmy. No i szukałem, jak to zrobić. Modemy już wtedy mieliśmy. Modem to była jedna sprawa, a druga sprawa trzeba było to jakoś zorganizować software'owo. No i znalazłem wtedy, że jest Fidonet, znaczy czytałem sobie PC Couriera, widziałem, kto jest operatorem tego Fidonetu, zadzwoniłem do redakcji, połączono mnie z Janem Stoszkiem, porozmawialiśmy, tylko że używał zbyt wielu technicznych określeń, tak mniej więcej połowę rozumiałem, a połowę to była czarna magia, dlatego poprosiłem, czy mogę przyjechać do nich do redakcji, czy mógłby mi to pokazać i powoli odejść. No tak, zgodził się, gdzieś tam po godzinach pojechałem. W redakcji był Jan, był jeszcze w świętej pamięci Marek Car. To był taki znany dość człowiek i guru, jeśli chodzi o Fidonet i informatyzację. On był potem doradcą premiera Pawlaka bodajże. No i panowie zgotowali coś tam, w międzyczasie padło, że no to i tutaj wstawiasz ten znaczek, ten tutaj taki, ale jaki ten, jak to, no weź go, który to znak? No ten tutaj, taki A z ogonem. No tak, no dobra, ale to jak to, nie, no wiesz, no niektórzy to nazywają, na przykład Rosjanie nazywają to sobaka, no Czesi też jakoś tak dziwnie nazywali, a u nas no i pies, nie wydra, nie? No to co, może pies, może wydra? Nie, przyjęło się. No i wtrąciłem wtedy swoje, no bo to małpa taka jest, no. No panowie przyjęli. Ja sobie posłuchałem swojego, tego, co miałem usłyszeć od Jana, podpowiedzi na temat działania Fidonet. A potem panowie to rozpropagowali już i w PC Courierze, i wszędzie. To taka była historia. Ja niedawno spotkałem na jakiejś konferencji. On się, no, już poważne stanowisko zajmuje. To tylko ja tak jakoś ten się bawię wciąż.
Dzięki za pytanie.
gratuluję.
Rafał, ty wiesz, co robić. Adam Małpa, zaufana trzecia strona.pl i numer telefonu i numer paczkomatu. No dobra, to Raspberry rozdane, zostały zestawy gadżetów. Adamie, kto dzisiaj pierwszy?
No mogę ja dzisiaj.
To dawaj ty dzisiaj.
Więc dzisiaj jest z lat 90. pytanie oczywiście hakerskie, ale nie będzie filmowe tym razem, więc moje pytanie brzmi następująco. Pod koniec lat 90. jedna z polskich grup hakerskich zaatakowała Europejski Instytut Bezpieczeństwa Sieci. To jest polska nazwa. Podaj tytuły dwóch newsów, to są też advisory, umieszczonych na stronie włamania.
Ja wiem chyba, o co glamy, chodzi.
Googlamy, googlamy. Googlamy,
ja już mam.
Nie jest to trudne, nie jest to trudne.
Nie jest trudne, nie jest.
No, nie. Na łatwiznę idziecie.
A tam znalazłeś już tytuły?
Tak. Legendarne. Legendarne.
Musk też znał te tytuły.
Tak.
W tamtych czasach chyba wszyscy znali to.
No. Zresztą NASK też miał swoje incydenty, niezwykle aktywna i
tak dalej.
Słuchajcie, te informacje da się wygooglać, więc nie strzelajcie, tylko googlajcie.
Tylko powiem ci, że Advisory 1 i Advisory 2 są jakieś bardzo zbliżone? Nie są zbliżone. Dobrze.
Nie.
Już. Znalazłem tytuły właściwe, nie nagłówki, tylko tytuły. Tak, słuchajcie, no... Jeszcze nie mam? Ja wygooglałem. Nie znałem tego pytania. Wygooglałem je w 30 sekund, no.
Słuchajcie, nie chodzi o grupę, chodzi o nazwy newsów. Tytuły.
Hakerzy zhakowali stronę i na tej stronie zamieścili dwa advisory. I chodzi o to, jakie tytuły miały te advisory. A zacznijmy od tego, że trzeba znaleźć nazwę strony, o której mówi mój imiennik, bo Europejski Instytut Bezpieczeństwa Sieci to nazwa pełna, a on miał inną nazwę jeszcze, taką skróconą. I trzeba znaleźć tą stronę, a potem trzeba znaleźć jej wersję zhakowaną.
Co już jest proste zresztą.
Tak, jak ktoś nie wie, gdzie szukać, to jest takie archiwum polskich zhakowanych stron prowadzone przez jakiegoś fascynata. No fajnie, że piszecie Gumisie, ale to chyba nie raz, że nie
było
Gumisie.
To nie jest pytanie.
Ale to nie jest odpowiedź, tak? Bo odpowiedzią są tytuły tych advisory na tej zhakowanej stronie.
Piotr, jesteś bardzo blisko.
O, tak. Piotr, stukasz we właściwe drzwi.
Proszę, Przemek, uratowałeś honor. Tak, pierwszy advisory to było o drzwiach, a drugie było o niewinności. Jeżeli będziecie chcieli sobie zobaczyć tę stronę, to wystarczy wygooglać, to się ENSI nazywało, European Network Security Institute. Incydent miał miejsce w 99 roku, ile pamiętam. I da się znaleźć tą stronę, kopię tej strony w internecie. Także Przemku, gratulacje. Wiesz, gdzie pisać, wiesz, jak się z nami skontaktować. Więc teraz, Adamie, teraz twoje pytanie będzie.
Tak, moje pytanie brzmi, podaj nazwiska przynajmniej czterech osób z tego obrazka i zaraz będzie obrazek. I czterech, bo jedna jest za łatwa. Cztery też jest w miarę proste, więc... Myślę, że każdy, kto słuchał uważnie, ten bez problemu powinien. Zresztą część z nich już u nas była, część nie chciała przyjść, bo zachowuje duży poziom prywatności, część dopiero będzie. No,
tylko w jednej odpowiedzi. Pamiętajcie, żebyście nie pisali... W jednej linijce, żeby to było.
Cztery nazwiska z tego obrazka poprosimy. To jest zdjęcie z tego 2004-2005, gdzieś chyba te okolice, tak?
Ciężko tego.
Punkt pierwszy, Walter White. O, cudowne. No myślę, że Walter by się uśmiał. Było blisko, no ale to nie to nazwisko. No, cztery nazwiska naprawdę no, nie jest trudne, słuchajcie. Nie mówcie, że nie znacie tych ludzi.
Będzie zachwycona.
Jak zorientujecie się, kto jest na tym zdjęciu, to będzie prościej. Yandex Image nie pomaga. No, a to nie miało być łatwe pytanie. A ten obrazek można znaleźć, jak się wie, czego się szuka, ale żeby znaleźć to, czego się szuka, trzeba znać odpowiedź na to pytanie. Najpierw się zastanówcie. Tak, jeden nawet przybrał ten sam profil. Tak, z tym będzie prosto, ale potrzebujecie jeszcze trzech. Natomiast jeżeli słuchaliście tego odcinka, to padły co najmniej dwa, jak nie trzy z tych nazwisk, tak, o które jeszcze pytamy. Nawet no, chyba padły trzy w trakcie audycji. Nie zdążycie jej przewinąć i spisać, ale możecie sobie przypomnieć, o jakich swoich pracodawcach Irek opowiadał. I w ten sposób może poszukać. Może jak zobaczycie dzisiejszą kadrę, to będzie prościej. Cztery, Michel Le Billon, czy jakkolwiek się ciebie czyta. Imię się nie liczy. Musi być cztery nazwiska. Także nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy. Pierwsze jest oczywiste, a resztę musicie dedukować. Jak nikt nie powie, to chyba poprosimy Przemka Skowroda, żeby odpowiedział, ale czekajcie. No, zaczyna się robić gorąco, ale jeszcze nie. Robi się gorąco, ale jeszcze nie mamy 100% trafień. Cztery nazwiska. Bez imion może być nawet, same nazwiska. O, są ciekawe strzały, ale są nawet bardzo ciekawe.
Bardzo.
Bardzo ciekawe są. W sumie... O, jeszcze lepsze. W sumie na tym... Piękne.
Marcin się ucieszy.
Słuchajcie, dalej jeszcze nikt nie trafił. Dalej jeszcze nikt nie trafił czterech
prawidłowo. Poczekaj, Adam, bo jest Michel Pichan... nie odpowiedział w jednym, ale no, zaczyna nie, odpowiadać.
No czekaj, nie podpowiadaj za dużo. No w jednej linijce miało
to paste.
Miało być w jednej linijce. W jednej linijce, takie jest kryterium. No. Jakby padło już dużo nazwisk prawdziwych ludzi, padło dużo również nieprawdziwych, które są na tym ekranie.
Ale musimy to pokazać chłopakom, naprawdę. Wojtek Reguła się tu znalazł, także...
Niektórzy będą bardziej zaskoczeni. Tak, nikt mnie nie poznaje, to prawda. A, no walczcie, jesteście naprawdę blisko, no. A, no i nie wiem, co ja z tą odpowiedzią mam zrobić, bo jest błąd. O, ale pierwsza stuprocentowo prawidłowa odpowiedź zgodna z naszymi regułami to jest ta odpowiedź. To jest ta odpowiedź, konto użytkownika, więc... Więc było naprawdę blisko.
No, z błędem, nie?
Które z błędem? Literówka, ale to przyjmijmy literówkę. Dobra, więc mamy tak, żeby wyjaśnić, kto mu strzelał dobrze, a kto źle. Krzysztof Silicki, Mirek Maj. Dziwne, że Przemka Jaroszewskiego ciężko było rozpoznać, ale to Przemek Jaroszewski. Zresztą kolejny, obecny kierownik CERT-u. Potem jest również kierownik CERT-u, Piotrek Kijewski. Nikt Piotra Kijewskiego chyba nie strzelił, z tego co patrzę, Kijewskiego nie było. Potem mamy naszego dzisiejszego bohatera Irka. Potem mamy Andrzeja Dereszowskiego i mamy kolegę Sobolewskiego, jak mu było na imię, Damian?
Darek
Sobolewski. I Darek Sobolewski, więc było blisko. Było blisko. Nie było na tym zdjęciu ani mnie, ani Wojtka Reguły, ani Artura Byszki. No, próbowaliście, walczyliście. Konto użytkownika, gratulacje. To fajna zagadka chyba była, nie? To może będziemy robić więcej takich, zdjęcia z młodości i tak dalej. Także konto użytkownika na adam@zaufana3strona.pl poproszę i gadżety pojadą w pełni zasłużenie do ciebie. No dobra, słuchajcie. Dziękujemy ci bardzo, Iku, za twoje opowieści o budowaniu schronów przeciwatomowych. Tego się nie spodziewaliśmy.
Dziękuję.
Ale znowu się my też się czegoś ciekawego dowiedzieliśmy. I mamy nadzieję, słuchaj, do zobaczenia. Liczymy na to, że się spotkamy fizycznie na jakiejś imprezie prędzej czy później.
W końcu tak. Że tak.
Kiedyś.
No
kiedyś.
I jakby co, to Irek@zaufana3strona.pl.
Mamy jeszcze drugą część pytań, Irek, więc kiedyś jeszcze wrócisz tutaj do nas na antenę, bo musisz jeszcze odpowiedzieć nam drugą część swojego życia. Także dziękujemy ci za poświęcony czas.
To dopiero było jedna trzecia tak naprawdę, ale okej. Okay. Opowiem wam o na przykład o epizodzie z mojego życia, na podstawie którego, no być może, powstał film Crawl. O, ciekawie?
Ciekawie.
Będziemy dzwonić. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Spokojnego wieczoru.
Trzymaj się. Dziękuję.
A my wracamy jeszcze na moment do ogłoszeń duszpasterskich, bo mamy jeszcze trzy słowa do przekazania. Trzy słowa od ojca prowadzącego. Live zaufana trzecia strona.pl to znacie, ale chcemy powiedzieć, że za tydzień odwiedzi nas znowu ktoś z CERT Polska, tym razem aktualny pracownik CERT Polska, Michał Leszczyński. Człowiek, który rozbiera różne rzeczy, bada jak działają i potem je składa i one działają dalej, choć niekoniecznie dalej tak samo. A więc z Michałem na pewno kilka ciekawych historii też sobie omówimy. Już za tydzień w niedzielę o 21:00. Nie wiemy, jaki mecz będzie, bo to chyba nie od nas zależy, ale mamy nadzieję, że znowu do nas zajrzycie i się spotkamy. Live zaufana, trzecia strona.pl. Tam wszystkie linki i tak dalej. Więc to tyle ogłoszeń duszpasterskich. Ja już sięgam po prawdziwego bohatera każdego odcinka, ponieważ Stefan, yes, jak już wspominaliśmy, no nie ogląda nożnej. Mówi, że tylko jak lemury, a teraz nie grają lemury. W zasadzie, kiedy są mistrzostwa lemurów?
Ja nie wiem, w co grają lemury, także jeżeli ktoś z was ma pomysł, w co grają lemury, to zapraszamy do komentowania pod tym filmem. Słuchajcie, tak, i łapkę w górę dajcie i tam, co ci youtuberzy mówią. Widzimy się za tydzień w niedzielę o 21:00. Trzymajcie się.
Rozmowa kontrolowana.